Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam widzów telewizji Trwam. Drodzy Państwo, przed nami rozmowy niedokończone, na które bardzo serdecznie wszystkich Państwa zapraszam. Wybory i referendum 2023 to temat naszego dzisiejszego spotkania w studiu telewizji Trwam. Bardzo serdecznie witam naszych gości. Jest z nami pan marszałek Marek Pęk, wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prawo i Sprawiedliwość, kandydat także w tych zbliżających się w wyborach parlamentarnych, panie marszałku.
No tak, kandyduję po raz trzeci do Senatu z wielką dumą, bronię swojego mandatu senatorskiego w okręgu numer 31, czyli tak zwanym obwarzanku krakowskim, powiaty krakowski, ziemski, olkuski i miechowski.
Pan marszałek Stanisław Karczewski, senator Prawa i Sprawiedliwości, marszałek Senatu 9 kadencji. Bardzo serdecznie witam, panie marszałku. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja startuję z 49 okręgu, po raz szósty. Miałem zaszczyt i honor być pięciokrotnie już senatorem, w poprzedniej kadencji marszałkiem. No a teraz startuję ze swojego okręgu, już zawsze z tego samego okręgu obejmującego powiaty grójecki, białobrzeski, przysuski i kozienicki. Liczę na zwycięstwo, ale ciężko pracuję. Wracam prosto ze swojego nowego miasta nad Pilicą, od błogosławionego ojca Honorata Koźmińskiego. Ale mieliśmy dziś takie ważne wydarzenie. Rozpoczęliśmy tydzień papieski, dni papieskie. Piękny, wspaniały koncert, niezwykle wzruszający, przypominający nam o naszym ukochanym, świętym ojcu Janie Pawle II. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem tego koncertu. Jestem wdzięczny organizatorom. Ja miałem zawsze tylko być honorowy patronat nad tą uroczystością, ale naprawdę bardzo wzruszająca, niezwykle potrzebna również nam, nawet i nam politykom w tym czasie takiej ciężkiej pracy kampanijnej, też taka chwila refleksji, zadumy, wspomnień. Bardzo to przeżywam osobiście.
Wybory i referendum 2023, ostatni weekend trwającej kampanii wyborczej, kampanii bardzo intensywnej. Rozmawialiśmy z panem marszałkiem przed programem, że kampania ta rozpoczęła się de facto już 2 lata temu, w momencie powrotu Donalda Tuska do Polski, od marszu, który odbył się także w Gdańsku. Ogromna batalia, wielkie napięcia w naszych rodzinach, w naszym społeczeństwie. Tę atmosferę takiego napięcia daje się odczuć, a prezes Prawa i Sprawiedliwości mówi wprost, że to najważniejsze wybory od 1989 roku.
No bez wątpienia. Rzeczywiście bardzo długa już ta prekampania i od samego początku szalenie agresywna. No jaki jest Tusk, czyli pełna pomówień, kłamstw, manipulacji, emocji negatywnych. No, my zawsze szliśmy do kampanii, do wyborów z konkretnym, bardzo precyzyjnym programem dla Polski. Tym razem też mamy taki program. Poza tym jesteśmy partią, która rządzi w Polsce drugą kadencję, więc też bardzo dużo mówimy o tym, co się udało zrobić i czym nasze rządy różnią się w stosunku do rządów naszych poprzedników, ale wydaje mi się, że też patrząc na arenę międzynarodową, na niesłychanie niespokojną sytuację za naszą wschodnią granicą, ale również na niesłychanie skomplikowaną i bardzo negatywną często dla Polski sytuację w Unii Europejskiej, bo przecież ta Unia Europejska, instytucje europejskie również są zaangażowane w tą kampanię i to po jednej konkretnej stronie, po stronie Tuska najczęściej, w bardzo taki polityczny, niemerytoryczny sposób, więc patrząc na to wszystko, można rzeczywiście powiedzieć, że to są najważniejsze wybory po 89 roku, bo to są wybory, które odpowiedzą na pytanie, czy my dalej będziemy suwerennym krajem, suwerennym członkiem Unii Europejskiej, czy nas czeka przyszłość takiego państwa neokolonialnego, realizującego głównie tutaj wpływy niemieckie. No i takim człowiekiem Niemiec w Polsce jest właśnie Donald Tusk. Także można powiedzieć, że ten jego start w tej kampanii i to, że on jest liderem, to jest takie szczęście w nieszczęściu, bo z jednej strony on oczywiście ogromne sprawia szkody w tym naszym życiu politycznym, w tym naszym życiu publicznym, ale z drugiej strony on uosabia wszystkie te patologie, wady tej III Rzeczypospolitej, które rządy Prawa i Sprawiedliwości od 8 lat próbują zmienić na lepsze.
Pan marszałek Pęk, panie marszałku, mówił o ważnej sprawie. Po raz pierwszy w takim wymiarze mamy do czynienia z ogromną batalią sił międzynarodowych, bardzo solidarnych, które za wszelką cenę chcą wywrócić ład polityczny w Polsce i doprowadzić do tego, żeby obóz Koalicji Obywatelskiej na czele z Donaldem Tuskiem wygrał te wybory. Nie ukrywają nawet swoich intencji.
Nie ukrywają. Mówią o tym wprost. To jest... No, kuriozalne w naszej historii. Nie mieliśmy jeszcze takiej głębokiej ingerencji polityków zagranicznych. Sprawdza się ta reguła, że Platforma Obywatelska korzysta z zagranicy i z ulicy. Tu marsz w ubiegłą niedzielę. My zrobiliśmy konwencję. My zrobiliśmy konwencję, na której pokazaliśmy, czego chcemy w Polsce. Jakiej chcemy Polski. Jakiej chcemy Polski nie tylko w tej kadencji, ale również długoterminowo. Bo to jest batalia nie o tą kadencję, tylko to jest batalia i... Nie waham się użyć określenia w tej chwili wojna, a widać to, że to jest wojna, no bo nasi przeciwnicy wykorzystują wszelkie możliwe sposoby do walki. Tak jak mówił tutaj pan marszałek Marek Pęk, no często, czy właściwie prawie cały czas posługują się kłamstwem, pomniewiami, agresją. I to, co ojciec powiedział, to się udziela się społeczeństwu. My, nie chciałem powiedzieć teraz, cały czas rozmawiamy z ludźmi, ale teraz jest to bardzo intensywny czas, właściwie poświęcony tylko i wyłącznie rozmowom z Polakami i widzimy tą polaryzację, taką olbrzymią polaryzację. Z jednej strony no, ludzie nas uwielbiają, mówią, że absolutnie musimy wygrać, z drugiej strony jest niechęć, agresja, obrażanie również. Co jest bardzo, bardzo przykre. Ja miałem różne doświadczenia. Może w tej chwili, w tej kampanii jest nieco lepiej niż było jakieś 2-3 miesiące temu, ale ten podział jest bardzo, bardzo wyraźny. On przebiega często, tak jak ojciec powiedział, w rodzinach. Ale o czym będą te wybory? Czyja będzie Polska? Jaka będzie Polska? I czy Polska będzie Polską? Czy to jest najważniejsze? Czy my będziemy mogli decydować o naszej przyszłości? Czy my będziemy państwem suwerennym, podejmującym samodzielnie decyzje? Jeśli wygramy, jeśli wygra Prawo i Sprawiedliwość, tak będzie. Jeśli wygra tamta strona, tak już nie będzie. Dlaczego? My po prostu dbamy o interes Polski. My dbamy o interes Polek i Polaków i dbamy o to, jaka będzie przyszłość Polski. Donald Tusk, ale również i w tych rozmowach, które mamy teraz okazję, bo tak jak mówię, cały czas rozmawiamy przy różnych okazjach bezpośrednich spotkań z Polakami. Ja codziennie jestem na kilku targach, po ulicach chodzę, bezpośredni kontakt i rozmawiam z ludźmi. Więc z jednej strony jest bardzo duża troska właśnie o tą samodzielność, o tą suwerenność, o to, żebyśmy byli państwem samodzielnym, a z drugiej strony mówią, a dlaczego nie możemy się dogadać z Niemcami, a dlaczego nie możemy dogadać się z naszymi sąsiadami? No nigdy nasi sąsiedzi nie występowali w naszym interesie. My musimy dbać o swój interes. No, mówią o Angeli Merkel. Ja zawsze powtarzam im. Angela Merkel zawsze dbała o interes Niemiec. Zawsze dbała o interes Niemiec. W każdej rozmowie z Donaldem Tuskiem, w każdej rozmowie z innymi przywódcami, mówię o historii, prawda, kiedy Donald Tusk był premierem, zawsze dbała o interes Niemiec. A zresztą to nawet powiedziała przypadkowo, ale bardzo trafnie pani Kidawa-Błońska powiedziała, że pan Jarosław Kaczyński dba tylko o interes Polski. Tak, dbamy właśnie o interes Polski. No to jest to kuriozum. Ojciec się uśmiecha, to faktycznie, no ale taka jest rola polityków, taka jest rola nas, polityków Zjednoczonej Prawicy. Wyznacza nam, chociaż nie musi wyznaczać, bo my wiemy, jaki jest kierunek, prawda, ale naszym liderem jest Jarosław Kaczyński. No jest niebezpieczeństwo, jeśli tamta strona wygra, to we wczorajszym wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego mówił o tym, no nie mówiąc do końca, ale ja powiem do końca, bo Jarosław Kaczyński mówił, zwycięstwo tamtej strony to jest chaos, 7 prezesów, nad każdym problemem będzie debata, dyskusja, a ja dopowiem i dokończę. My mamy lidera, jednoznacznego lidera, no, który nas prowadzi, który jest architektem wszystkich zmian i zwycięstw prezydenta Andrzeja Dudy, pierwszego, drugiego zwycięstwa i kolejnych zwycięstw naszych, również jeszcze sięgając historycznie, również zwycięstwa swojego brata świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. To jest niezwykle doświadczony polityk, mąż stanu, któremu można i trzeba ufać, który ma wizję. Proszę sobie przypomnieć, że Donald Tusk mówił, że jak ktoś ma wizję, to powinien... Nie, to chyba nie Donald Tusk, tylko Komorowski mówił. To musi się leczyć. Polityk powinien mieć wizję. Polityk nie może patrzeć na doraźny interes, prawda, roku czy dwóch nawet lat, ale musi patrzeć w przyszłość. I właśnie prezes Jarosław Kaczyński i nasza formacja ma taką wizję rozwoju Polski. Ale przede wszystkim Polska się rozwija. Polska przez te 8 lat, bo tutaj mamy do porównania 8 lat Platformy Obywatelskiej i 8 lat, prawda? Można różnymi emocjami to oceniać, ale po co mamy oceniać to emocjami, po co mamy opisywać to, skoro możemy faktami, a przede wszystkim liczbami. No, nie ma bezrobocia. To jest coś fenomenalnego. Pomimo tego, że mieliśmy przecież pandemię, to zadbaliśmy o to, żeby Polacy utrzymali miejsca pracy. 2 miliony miejsc pracy utrzymaliśmy. To jest fenomen w skali europejskiej, światowej, że w tak trudnej sytuacji rząd, który jest rządem niezwykle odpowiedzialnym, rząd na trudne czasy, bo tak kiedyś mówiliśmy, taki hashtag mieliśmy, ale taka jest prawda, bo to był rząd i jest to rząd na trudne, ale również i na dobre czasy, bo to jest rząd, który w tych złych czasach poraził sobie, a w dobrych czasach będzie prowadził Polskę do dalszego rozwoju, do dalszego wzbogacania się, ale też trzeba pamiętać o tym, że my dbamy również o nasze korzenie, o naszą historię, o naszą... nasze dziedzictwo historyczne, prawda? No, fenomenalnie przecież prowadzi Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pan, no już nie premier, ale tak się już mówi, tak będzie się mówiło, pan premier Piotr Gliński, no, zwracając olbrzymią uwagę. Dziś premier też, jadąc tutaj, premier Jarosław Kaczyński mówił o Muzeum Historii Polski. To niezwykle ważne, żebyśmy wiedzieli, gdzie są nasze korzenie, jaką mamy przeszłość i... Tak, żebyśmy byli dumni z tego, co mieliśmy i z tego, co mamy w tej chwili. No jak słyszymy polityków czy nie polityków, którzy wstydzą się języka polskiego, wstydzą się za granicą, że są Polakami, no to o czym my mówimy, no to niech oni już nic nie mówią. Po prostu niech zamilkną.
Pan marszałek Pęk, panie marszałku, no właśnie, dogadać się z Niemcami. Donald Tusk dogadywał się z Niemcami. Pokazują to chociażby te ostatnie odtajnione dokumenty, ale w jakim wymiarze? Ustalał poziom wieku emerytalnego z Angelą Merkel, obronę Rzeczypospolitej Polskiej i swojej ojczyzny na linii Wisły. No i rzeczywiście tych działań, które rzeczywiście wprost sprzeciwiały się interesowi, któremu na imię Polska racja stanu, jest cała masa i o tym społeczeństwu trzeba także przypominać, bo Polacy mają krótką pamięć.
Polacy mają krótką pamięć, ale przede wszystkim polska demokracja cierpi na gigantyczny od wielu lat deficyt prawdy. No, takich mediów jak chociażby Telewizja Trwam, jak Radio Maryja, naprawdę nie mamy za wiele w Polsce. Rynek medialny został oddany z premedytacją w obce ręce. Wielkie koncerny, czy to telewizyjne, czy prasowe, czy internetowe, narzucają tutaj po prostu obcy przekaz. I to jest wielki problem i to jest też takie dziedzictwo polityczne Donalda Tuska i jego zwolenników i współpracowników z poprzednich rządów. Więc ważnym bardzo zadaniem jest również to, ażeby tą naszą rzeczywistość polską odkłamać. Ten serial Reset, który z wypiekami na twarzy oglądamy od wielu miesięcy, no to on pokazuje rzeczy po prostu z jednej strony spektakularne, można powiedzieć, no i głęboko oburzające, za które bez wątpienia Tusk powinien ponieść odpowiedzialność polityczną przynajmniej, ale ja również nieraz mówię, że mogłaby to również być odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu, no bo chociażby ten ostatni odcinek mówiący o tym, że Tusk zezwolił na to, że część służb specjalnych w Polsce tak naprawdę została oddana na usługi służb rosyjskich, no to jest po prostu absolutnie rzecz skandaliczna i sprzeczna z polską racją stanu. Ale w ogóle wieloletnia polityka Tuska, tak naprawdę nastawiona na jego osobisty sukces, doprowadziła do tego, że w Polsce niejako przeplatały się bez przerwy i przetaczały interesy rosyjskie i interesy niemieckie, bo to jest też bardzo ciekawe zjawisko, o którym powinni Polacy wiedzieć, że już od wielu, wielu dziesięcioleci, a może nawet i setek lat jest taka doktryna polityczna współdziałania Rosji z Niemcami ponad głowami Europy Środkowo-Wschodniej, ponad głowami takich właśnie narodów jak Polska. I to się bardzo źle kończy dla takich krajów jak Polska, to się bardzo źle kończy również dla Europy. Ten kryzys dzisiejszy, czyli z jednej strony wojna, z drugiej strony konsekwencje ekonomiczne tej wojny, czyli kryzys energetyczny, to nagle zdaliśmy sobie sprawę z tego, że Europa jest całkowicie uzależniona energetycznie od Rosji. No jak mogło do tego dojść? Taka doktryna była z premedytacją realizowana przez Niemcy, doktryna niekorzystna dla Polski, no ale w Polsce firmował ją właśnie Donald Tusk. To jest jego wielka odpowiedzialność polityczna i nie wyobrażam sobie, że teraz w tak trudnym momencie, kiedy ta wojna cały czas się toczy, końca jej nie widać, taki człowiek miałby znowu wrócić jako premier polskiego rządu. No to wiadomo, że z powrotem wróci w te swoje dawne kolejne, będzie znowu realizował tą politykę, ażeby realizować każdy interes, tylko nie interes Polski. No niestety, tak jak powiedział pan marszałek, interes Polski bardzo często bywa sprzeczny z interesami Niemiec. Niemcy realizują swój interes, a my realizujemy swój interes. To się wszystko też gdzieś toczy na salonach europejskich i tutaj też bardzo jest ważne, ażebyśmy w Europie objęli taki kurs, że ważne są wszystkie interesy państw narodowych, a nie, że Unia Europejska to jest tak naprawdę pomysł polityczny na hegemonię Niemiec w Europie. I Polska ma albo współdziałać z tą hegemonią, albo będzie z tej Unii Europejskiej gdzieś wypychana, stawiana do kąta, będzie takim państwem drugiej kategorii w Unii Europejskiej. Więc o to też jest ta rozgrywka, o tym są też te wybory, tym bardziej, że my ostatnio obserwujemy z wielkim niepokojem, że biurokraci brukselscy jednak za wszelką cenę chcą zrealizować tą wizję superpaństwa europejskiego. Nie udało im się to przed laty, nie udał się ten pomysł tej konstytucji Unii Europejskiej, państwa europejskiego.
No, a teraz pracują nad zmianą traktatów.
Nad zmianą zasady głosowania nad najważniejszymi sprawami w Unii Europejskiej. No a wszystko to tak naprawdę pod dyktando Niemiec. Więc tych wyzwań i ze strony wschodu, i ze strony Zachodu jest naprawdę bardzo dużo. Dlatego takie ważne jest, ażeby te wybory po prostu wygrało stronnictwo polskie, a nie stronnictwo pruskie czy stronnictwo ruskie.
Pan marszałek Karczewski, panie marszałku, wybory do Sejmu, referendum, o tym mówi się dużo. Trochę Senat zszedł na boczny tor, a trzeba o ważności wyborów do Senatu także przypomnieć.
Nie, no oczywiście my akurat obydwaj bierzemy bardzo aktywny udział i w przygotowywaniu kampanii wyborczej do Senatu, w doborze kandydatów, no bo mieliśmy w poprzedniej kadencji, w poprzednich wyborach, mieliśmy wypadek przy pracy, jednak nie wszyscy senatorowie, wystarczająco intensywnie pracowali i stąd nasza przegrana. Choć ta przegrana też nie wyglądała tak bardzo źle, bo mieliśmy największą ilość senatorów. Platforma Obywatelska miała bodaj 42, my 48 senatorów. Dwóch senatorów w tej chwili straciliśmy, odeszli od nas. To też bardzo istotne i ważne. No mamy pan senator Józef Zając odszedł od nas. No też mamił nas do ostatniej chwili, że będzie z nami startował, ale nie startuje. Tam startuje świetna kandydatka pani Kamila Grzywaczewska. Bardzo aktywna i mam nadzieję, że tam wygra. No a drugi senator, który od nas odszedł, to ma Jan Maria Jackowski. No, byłem zdumiony, że odchodzi z... No też kiedyś ojciec mnie pytał, a dlaczego taki wynik? Ja mówię, no bo pan senator Jackowski odszedł, a ojciec mnie się zapytał, a dokąd odszedł? Mówię, no odszedł do TVN-u, on jest gwiazdą TVN-u. Kiedyś tutaj był, siedział niejednokrotnie i naprawdę miał poglądy zbieżne z naszymi, ale odszedł. Tam w tej chwili no dobrze byłoby, żeby w tym okręgu nikt się nie pomylił, nie zagłosował na niego. Mamy świetnego kandydata, starostę powiatu Przasnyskiego. Krzysztofa Binkowskiego. Świetny kandydat, bardzo aktywny, doświadczony już polityk. Liczymy na jego zwycięstwo. Ale też wiemy, że Senat jest bardzo istotny i ważny, bo wiemy, jak wyglądała ta 10. kadencja. Możemy o niej długo i boleśnie opowiadać, bo jesteśmy niezwykle zniesmaczeni, to chyba jest za słabe określenie, zawiedzeni, no, szokowani tym, jak może wyglądać Senat. Senat stał się takim centrum działania partyjnego, nie politycznego, tylko partyjnego. Kiedyś to było miejsce, mówiło się o tym, tak trochę w przenośni, ale tak było, że to było, że Senat to takie miejsce zadumy, refleksji. Tak poniekąd było. Był taki troszeczkę wyciszenie, spokój. Po gonitwie takiej sejmowej następował następny etap legislacyjny w Senacie. I tutaj można było dokonać pewnych zmian, poprawek, udoskonalić projekty, skrytykować je w jakiś sposób. No a tutaj Platforma Obywatelska, bo mówmy Platforma Obywatelska, prawda? Platforma Obywatelska stosowała zasadę totalnej opozycji, czyli wszystko źle, wszystko niedobrze. Do tego stopnia, proszę ojca i szanowni państwo, że ja jako lekarz, no zapisałem się oczywiście do Komisji Zdrowia, ale szybko z niej wystąpiłem. Tam było wszystko źle, nawet najbardziej logiczne, oczekiwane przez pacjentów, przez środowiska lekarskie rzeczy były krytykowane, były ośmieszane, były wyszydzane. Więc ja wystąpiłem z tej komisji. Po prostu nie chciałem brać w tym udziału, bo to była jedna wielka żenada. To jest tylko drobny przykład, ale robiono, no, pan Gawłowski, który ma, prawda, no, sprawy, nie wiem czemu one się tak długo kończą, trwają, bo już powinny się dawno skończyć, prawda? Dla niego zrobiono specjalną komisję, prawda? Zdublowano komisję środowiska, zrobiono komisję specjalną do spraw klimatu. No tylko na jego życzenie właściwie, jego oczekiwanie stworzono. Ale długo można byłoby narzekać i krytykować, ale to było miejsce haniebne, również ze względu, no my jesteśmy marszałkami, wicemarszałek, ja byłem marszałkiem, wicemarszałkiem. Ja się wstydzę po prostu, że marszałkiem Senatu jest człowiek, w stosunku do którego są takie zarzuty. I może to, że są zarzuty, no to może się zdarzyć, no może się zdarzyć. Ale to, że pan marszałek Grodzki kryje się za immunitetem, no to ja tego nie mogę zrozumieć. To jest ponad 900 dni, już nie wiem, 930 chyba już nawet, 930 dni. No kryje się po prostu tchórzliwie, kryje się za immunitetem. No powinien odważnie zweryfikować się w sądzie i oczyścić się z tych zarzutów, jeśli uważa, że jest absolutnie czysty, bo tak wszystkim mówi. No to w sądzie powinien to udowodnić. No każdy Polak w stosunku do takich spraw powinien być jednakowo traktowany. My jesteśmy gorącymi zwolennikami, żeby no nie zlikwidować całkowicie immunitetu, ale tak przenośnie można powiedzieć, że nie chcemy immunitetu, tego typu immunitetu, prawda? Bo immunitet, no w cudzysłowie nazwijmy to polityczny, prawda? On powinien być, no, za jakąś wypowiedź polityczną. Pan marszałek właśnie Pęk miał teraz tutaj świetny przykład, prawda? Napisał tweeta absolutnie niewykraczającego poza normę tweetowania. No został ocenzurowany przez Platformę Obywatelską, skrytykowany, jeszcze ukarany. No co już jest w ogóle nonsensem i, prawda, no, paranoją jedną wielką. No mam nadzieję, że Senat wróci na swoje tory, że wygramy ten Senat i że wrócimy, że tam powróci po prostu normalność. Ta 10. kadencja była bardzo, bardzo zła, była to najgorsza kadencja, oby już nigdy takich kadencji nie było.
No, bardzo proszę, panie marszałku.
Jeszcze jedno słowo dodam. No, ta kadencja to zostanie zapamiętana w Senacie właściwie z dwóch powodów. Pierwszy to właśnie cała ta sprawa związana z obroną marszałka Grodzkiego przez doktrynę Neumana w Senacie, bo tutaj to już ta doktryna Neumana została doprowadzona do najwyższego, do szczytów, można powiedzieć, szczytów bezczelności politycznej, bo kiedy Polacy patrzą na to, że marszałek Grodzki się zasłania immunitetem przed zarzutami korupcyjnymi z czasów, kiedy nie był senatorem, no to jakie dlaczego się zasłania immunitetem? Immunitet, jak powiedział pan marszałek, powinien dotyczyć naszych działań, naszych wypowiedzi jako senatorów, jako posłów. Powinien chronić naszą wolność słowa, powinien gwarantować nam nietykalność, jeżeli walczymy o sprawy Polski, o sprawy polityczne, programowe. Natomiast w żaden sposób nie powinien dotyczyć immunitet takiej ochrony przed pospolitymi przestępstwami kryminalnymi. No i wydaje mi się, że to ta kadencja wreszcie doprowadzi do tego, że w przyszłej kadencji my po prostu tego rodzaju immunitet właśnie wreszcie zlikwidujemy i dołączymy do grona państw nowoczesnych, bo już mało które państwo demokratyczne taki immunitet w ogóle wprowadza i chroni. No a druga sprawa to jest to, jak wyjątkowo również podły i taki bez żadnych hamulców sposób marszałek Grodzki i jego większość w tej kadencji po prostu wprost walczyła z demokratycznym polskim rządem. I to w bardzo trudnych czasach, zarówno w czasie pandemii, jak i w czasie wojny. Ja przypomnę chociażby to słynne orędzie marszałka Grodzkiego do narodu ukraińskiego, w którym on oskarżał polski rząd o wspieranie reżimu Putina w momencie, kiedy prezydent Biden na rynku Zamku Królewskiego w Warszawie dziękował Polsce i polskiemu rządowi za obronę sprawy ukraińskiej. Więc ten dwugłos, jaki został wprowadzony z premedytacją, tak jak powiedział pan marszałek Karczewski, dla celów typowo partyjnych, takich politycznych, no szkodził Polsce.
Nie politycznych, partyjnych. Po prostu partyjnych.
Walki partyjnej. Szkodził Polsce w bardzo trudnych dla Polski czasach. Więc widać, że owszem, można sobie wyobrazić po raz kolejny takie rządy bez Senatu, czyli powtórkę tego scenariusza, jaki mamy w tej kadencji, ale jednak jest to scenariusz bardzo dla Polski szkodliwy, dlatego no, my robimy wszystko z panem marszałkiem, żeby ten Senat wygrać, żeby Senat odbić, bo naturalny niejako ustrojowo jest taki scenariusz, że Senat współpracuje z Sejmem. No możemy to powiedzieć jako doświadczeni politycy, że no Senat jest troszeczkę niżej w tym sensie politycznym od Sejmu, bo to jednak Sejm jest tą izbą, która wyłania, formułuje rząd, która rząd kontroluje. No nawet jeżeli upadnie większość sejmowa, to jest taki dobry przykład, to przecież jeżeli są wcześniejsze wybory, to i do Sejmu, i do Senatu. Jesteśmy po prostu po to, ażeby wspierać rząd. Ta zasada współdziałania władz dla Senatu jest takim szczególnym modus operandi, takim szczególnym właśnie motywem działania i dobrze by było, żeby ten modus operandi był główną jakby linią działania Senatu Polskiego.
Platforma Obywatelska Donald Tusk atakuje demokratycznie wybrany rząd, ale nie tylko. Atakuje także najbardziej demokratyczny akt, który się dokona. To także referendum, które odbędzie się podczas tych wyborów parlamentarnych. Pytanie, jakie są prerogatywy władzy Donalda Tuska, że to referendum pragnie unieważnić, a do tego namawia jeszcze społeczeństwo do bojkotu tego referendum, gdzie rzeczywiście społeczeństwu zostały postawione 4 bardzo ważne, kluczowe, dotyczące państwa polskiego pytania.
Proszę ojca, ja często w telewizji widzę tą wypowiedź Donalda Tuska, który unieważnia referendum, które jeszcze się nie odbyło. I do tego Donalda Tuska, tak mówiącego, wprowadzającego w błąd, mówiącego rzeczy irracjonalne, nie chcę powiedzieć, że się przyzwyczailiśmy, ale oswoiliśmy się tym, że tak to robi. Ale kamera później pokazuje polityków Platformy Obywatelskiej. I taki śmiech, taka ironia, takie zadowolenie. Właśnie pan marszałek Grodzki jest na pierwszym planie. Tak się ucieszył z tego, że no, powiedział ktoś no, kompletną niedorzeczność polityczną. Bo to jest największy dar takiej demokracji, referendum. Wtedy, kiedy obywatele, suweren, każdy z nas podejmuje decyzję, która później musi być respektowana. Czy to będzie rząd Platformy, czy to będzie Prawa i Sprawiedliwości, czy Hołowni, to chyba nigdy nie będzie Hołowni, no ale każdy rząd, który powstanie, musi respektować wynik referendum. I dlatego to widać nieuczciwość Donalda Tuska, bo jeżeli zgadza się z odpowiedziami na te pytania, nie, cztery razy nie, czyli wyprzedaż nie, prawda, wiek emerytalny nie podniesiemy, nie będziemy sprowadzali nielegalnych migrantów i nie zburzymy zapory na granicy białoruskiej, bo tak mówi, że właściwie to zupełnie wszyscy znamy odpowiedź. No to niech to będzie obowiązujący akt. To wszyscy się powinniśmy pod tym podpisać. I nie dość tego. Bardzo wielu politologów i wielu komentatorów sceny politycznej mówi, że to byłby wspaniały przykład dla Europy. Dla Europy, nie tylko dla nas, prawda? To referendum nie byłoby tylko i wyłącznie dla polskiego rządu, dla nas, dla Polaków, ale również by pokazało politykom z innych krajów, którzy już domagają się przeprowadzenia, czy myślą o takim o takich referendach właśnie, dotyczących szczególnie migrantów, prawda? Także idą w inne kraje, również naszą drogą, którą pokazaliśmy. A to są niezwykle istotne, ważne, fundamentalne pytania dla Polaków, bo wiemy, jak był wiek emerytalny. Proszę ojca, proszę drodzy telewizowie i radiosłuchacze. We Francji mamy przykład. Macron podwyższa wiek o 2 lata, z 62 na 64. Jaki był wielki opór społeczny, prawda? Jakie były bitwy na ulicach? U nas nie było bitwy, ale była bitwa polityczna. Przecież to Duda, tylko nie Andrzej Duda, pan prezydent, tylko Piotr Duda, przyniósł podpisy pod referendum. Nie wiem, tam było 2 miliony, ale była niesłychana ilość podpisów, prawda? Donald Tusk to wyśmiał. Podobnie jak teraz wyśmiewa to referendum, również i wtedy wyśmiał, po prostu go nawet obraził. Przynajmniej już nie pamiętam jakiego określenia, ale bardzo przykrego w stosunku do Pentakiem. Już nie chcę w tej chwili mówić, bo nie pamiętam, ale to niezwykle obraźliwe określenie padło z ust wtedy premiera w stosunku do przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego. Więc to jest taki stosunek Platformy do referendum. Ale historycznie można byłoby sięgnąć jeszcze dalej. Przecież Platforma Obywatelska chciała zrobić referendum 4 razy. Tak, prawda? Przypomnijmy sobie, czego miały dotyczyć te pytania. Likwidacja Senatu. Likwidacja immunitetu. Zmniejszenie ilości posłów i okręgi jednomandatowe, większościowe. Więc oni zebrali podpisy, nie wiem, prawie 1 milion tych podpisów, czy tam blisko 1 milion, i później to zmienili. Więc oszukali ludzi, oszukali swoich właściwie wyborców, mówiąc, że zrobią referendum, a później się z tego wycofali i zmienili te prawie 1 milion zebranych podpisów pod tym referendum dotyczącym również 4 pytań. No, w tym jedno pytanie bardzo chętnie bym przeniósł. Mówię tutaj o immunitecie. Absolutnie jestem za tym, żeby dopisać jeszcze. No już teraz za późno, nie możemy. Zresztą się zastanawialiśmy, czy tyle pytań, czy mniej, ale te 4 pytania to taki chyba optymalna ilość.
Kluczowa sprawa, panie marszałku, to kwestie dotyczące wyprzedaży majątku narodowego. To była plaga po 1989 roku, a konsolidacja różnego rodzaju działań zarządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Rodowe srebra wyprzedawane za grosze.
No tak, można powiedzieć, że ten wielki strach, bo tak naprawdę to wszystko, co robi Donald Tusk, ośmieszając ideę referendum, unieważniając, jak powiedział pan marszałek, w kuriozalny sposób to referendum, to tak naprawdę wynika ze strachu. To znaczy oni się boją, że naród wypowie się wiążąco w taki sposób, który zwiąże im na przyszłość ręce. No bo cóż, Donald Tusk jedno mówi przed wyborami, drugie robi po wyborach. Przed wyborami, kiedy szedł do władzy, też mówił, że nigdy wieku emerytalnego nie podwyższy, od razu ten wiek podwyższył. Podobnie jest z polityką migracyjną, przecież oni byli w awangardzie tej polityki przymusowej relokacji. No a kwestia wyprzedaży majątku narodowego, no to można powiedzieć, że to już jest takie, no to już taki najbardziej symboliczny przykład tego, jak wyglądała polityka liberałów w Polsce. No więc oni nie chcą tego, żeby im ręce związywać. Jeżeli by, nie daj Boże, wygrali wybory, błyskawicznie stworzą z powrotem taki system, jaki był za ich rządów. Wszystkie media po ich stronie, wielki kapitał ponadnarodowy, międzynarodowy, zagraniczny po ich stronie, no i hulaj dusza. Prywatyzacja była poza tym narzędziem łatania dziury budżetowej przez wiele lat. Ta nieudolna polityka gospodarcza w Polsce, finansowa, budżetowa, ta nieszczelność finansów publicznych, ta gigantyczna luka VAT, która powodowała, że na nic nie było tak naprawdę pieniędzy, no to to jest też, można powiedzieć, no taki jeden z symbolów rządów Tuska. I oni dobrze wiedzą, że nie będą w stanie realizować tych wszystkich programów społecznych, tych wszystkich polityk, które my dzisiaj realizujemy dzięki bardzo dobrej polityce budżetowej. No więc skądś trzeba będzie pieniądze brać. No więc chociażby właśnie przez taką złodziejską prywatyzację i wyprzedaż majątku narodowego. Więc jeśli jeszcze nasi rodacy, jeśli telewidzowie pamiętają, jak to wyglądało za czasów poprzednich rządów, jak sprzedawano najlepsze firmy, jak prywatyzowano w Polsce przedsiębiorstwa za bezcen, ile było przez to bezrobotnych, jakie były perspektywy na rynku pracy w Polsce, no to to są wszystko te pytania, na które sobie trzeba odpowiedzieć nad urną wyborczą, nad kartką wyborczą. Po prostu no, nie można doprowadzić do tego, żeby do rządów w Polsce wrócił Donald Tusk i jego ekipa, bo zniszczyć to jest bardzo łatwo. Natomiast odbudować niektóre rzeczy bardzo trudno, niekiedy jest to nawet niemożliwe. Pewne decyzje takie strategiczne, prywatyzacyjne, gospodarcze, które zapadały w latach 90., które zapadały właśnie w latach dwóch kadencji rządów Platformy Obywatelskiej, to są decyzje nieodwracalne. No niektórych gałęzi przemysłu, gospodarki, przetwórstwa, rolnictwa nie jesteśmy w tym momencie w stanie odtworzyć, bo ich po prostu fizycznie już nie ma. I wcale nie musiało tak być, bo my przez wiele, wiele lat słyszeliśmy chociażby właśnie z ust Tuska i jego ministrów, no, że nie ma innej drogi. Po prostu złota ręka rynku, brutalna gra gospodarcza, kapitał nie ma narodowości, banki zagraniczne i tak dalej, i tak dalej. A nagle dzisiaj się okazuje, że po pierwsze można, że można zbudować porządne finanse publiczne, że można zbudować porządne firmy polskie, które konkurują na rynkach europejskich, no tylko to wymaga uczciwych, porządnych, patriotycznych rządów. Na takie rządy nie było miejsca przed 2015 rokiem.
Zapraszam także naszych widzów i słuchaczy do telefonicznego kontaktu z nami, do współtworzenia naszego spotkania Rozmów Niedokończonych, Wybory i Referendum 2023. Nasi goście, pan marszałek Stanisław Karczewski, marszałek Senatu, 9. kadencji senator Prawa i Sprawiedliwości, pan marszałek Marek Pęk, wicemarszałek Senatu aktualnej kadencji, także senator Prawa i Sprawiedliwości. Nasze numery telefonów dla Polski Północnej 56 657 001. 11. Dla Polski Południowej 56 657 0012. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 200 i 536 600 400. Dwa numery dla zagranicy 56 657 00 13 i końcówka 14. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Panie marszałku, pan marszałek nawiązał do świętego Jana Pawła II na początku naszego spotkania, do koncertu. Jesteśmy w mediach katolickich, jesteśmy ludźmi wierzącymi. Święty Jan Paweł II często o ojczyźnie naszej, swojej ojczyźnie mówił, że to jest matka. Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński mówił, że po Panu Bogu najbardziej kocha Polskę. Widzimy toczącą się wojnę cywilizacyjną na naszych oczach. To jest wojna także wymierzona w wartości chrześcijańskie. Te wartości są fundamentem polskiej państwowości, która rozpoczyna się wraz z chrztem polskim. Stąd i również w tym wymiarze dziedzictwa duchowego naszego narodu te wybory odgrywają bardzo ważną rolę. No i do tego oczywiście różnego rodzaju promowane zgubne ideologie na arenie międzynarodowej.
No to tak, proszę Ojca, Szanowni Państwo, my jesteśmy narodem katolickim. Jak ojciec powiedział, jesteśmy w medium katolickim. Dzięki Bogu, że takie media są. Bardzo dziękujemy za te media, dziękujemy za Radio Maryja, za telewizję Trwam. Często włączam, słucham. Jak byłem lekarzem, to pacjenci, jak byłem lekarzem pracującym w szpitalu, pacjenci wsłuchiwali się wieczorami zawsze w głos płynący z Radia Maryja. Bardzo, bardzo dziękuję za te media. To wielka sprawa. Te media to naprawdę wielka sprawa. Wracając do tego pytania i do tego obszaru, to też warto przypomnieć słowa błogosławionego prymasa tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego, który mówił, że jeśli ktoś chce zniszczyć Polskę, to zaczyna od Kościoła. I tak to jest. I tak to jest. Ten atak na Ojca Świętego, prawda? Na naszego ukochanego Ojca Świętego. No ta strona przeciwna. Ci ludzie, pomimo tego, że przecież no, zdają sobie doskonale sprawę z tego, jak no, dla nas osób, no, ale myślę, że dla tego całego narodu, to wielki dar pontyfikat Ojca Świętego. 27 lat, ja sam przeżyłem przecież te 27 lat, kształtując się, bo przecież całe pokolenia zostały ukształtowane przez wielkiego naszego Polaka. Byliśmy z tego niezwykle dumni, jesteśmy dumni, powinniśmy być dumni, a tu nastąpił taki atak. I ten atak jest przemyślany, on nie jest przypadkowy. To jest absolutnie przemyślany, zaplanowany jest scenariusz, który jest realizowany. I to jest tak, że to się kolejne plastry odcina, prawda? Donald Tusk powiedział, że nie weźmie nikogo na listę, kto nie zagłosuje za aborcją do 12 tygodnia. No więc to jest kolejne przekraczanie takich granic, prawda? I takie, no, oczywiście no, Platforma Obywatelska nie rządzi i mam nadzieję, że nigdy nie będzie rządzić, bo nie dorosła do tych rządów. Jak zmienię trochę temat, ale muszę wrócić do tego budżetu. No budżet w końcówce Platformy to był 300 miliardów, teraz jest dwukrotnie większy. No więc o czymś to świadczy? No świadczy to o tym, że po prostu rząd Zjednoczonej Prawicy to rząd dobry na trudne, dobry rząd na trudne czasy i to jest rząd dobrych gospodarzy, bo Polska wymaga dobrych gospodarzy, bo Polska jest przede wszystkim pięknym, wspaniałym krajem. Jakie było kilka lat temu zdanie o Polakach, że to lenie, że jeżdżą, kradną samochody. W tej chwili Polacy na Zachodzie uważani są za odpowiedzialnych, niezwykle pracowitych, są uważani za niezwykle pracowitych, odpowiedzialnych ludzi. No więc to jest no, przekonstruowanie również godnościowe. Prawda? Godnościowe. Więc my jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. My musimy dać odpór temu. Służą temu właśnie takie dni Jana Pawła II. Służy temu taki koncert, na którym byłem. Służy to wspomnienie, ale przede wszystkim taka nasza wspólna troska o nasze wielkie dziedzictwo. Jan Paweł II to jest wielkie dziedzictwo. No to pozostawił tak wielki materiał swój, pokazał jak cieszył się z życia, jak tą matkę, naszą ziemię traktował. No pierwsza rzecz to ją całował, jak przyjeżdżał do nas, prawda? Bo mówił, że to jest jego matka, ta ziemia, prawda? Polska. No więc to, no, pokazał dla nas no, taki niedościgniony wzór, prawda, do osiągnięcia, a z drugiej strony jest tak w sposób perfidny i agresywny atakowany. No ale cóż, nasze świętości są atakowane. Z jednej strony Ojciec Święty Jan Paweł II, z drugiej strony mundur polski, prawda, no też został tak haniebnie zaatakowany. No coś, co wydawało się zupełnie oczywiste, że mundur polski to jest taki symbol naszej odwagi, braterstwa, takiej odwagi, dzielności i został zaatakowany, prawda? Więc ci ludzie sięgają po wszystko. I po co to jest robione, proszę ojca? Z jednej strony to, o czym mówił tutaj i zacytowałem słowa prymasa tysiąclecia, a z drugiej strony po to, żeby wzbudzić emocje, żeby wybory nie odbywały się na zasadach racjonalnej oceny, tylko żeby odbywały się na emocjach. Ci ludzie, z których spotykamy w różnych sytuacjach, grają z nami również emocjami, prawda? Mówią, spotkała mnie wczoraj, nie, nawet chyba dzisiaj, lekarka. Mówi, pan jest lekarzem, jak pan może, kobieta nie jest wolna, prawda? I nie chciałam, mówię, porozmawiajmy racjonalnie. Może ja panią przekonam, może pani mnie. Nie, emocje, prawda? Nic nie się, po prostu tworzy się taka bańka okryta tymi emocjami. Emocje i nic. I im większe emocje, tym większe szanse dla nich na zwycięstwo. I to ja jestem przekonany, że o to chodzi. Że to o to chodzi. No ale nasze świętości są haniebnie traktowane. Musimy bronić naszych wartości i my jesteśmy do tego gotowi.
Odbierzmy telefon. Bardzo proszę. Halo?
Halo?
Bardzo proszę. Kogo witamy? Skąd telefon?
Dzień dobry. Karol z Katowic.
Witam, panie Karolu.
Szczęść Boże na wstępie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Na wstępie chciałbym pozdrowić siostry z katedry, siostry Monikę i Agnieszkę oraz brata Marcina i Mikołaja, którzy dopiero zaczynają nauki w seminarium.
Panie Karolu, do tematu rozmów bardzo proszę.
Ja się dzisiaj modlę udane wybory i rozwiązanie kwestii, które trafią wiele Polaków. W moich rodzinnych Katowicach nie możemy się doczekać wyborów. Razem z żoną, która studiuje nauki finansowe, obserwujemy sytuację w Polsce. Ja chciałbym prosić o wstawiennictwo za wybory i wszystkich Polaków o modlitwę. I to tak naprawdę jest tyle z mojej strony.
Dziękujemy ślicznie, panie Karol. Rzeczywiście sprawa ważna. Bardzo proszę, panie.
Tak, ja jeszcze może wrócę do tego tematu ataku na Jana Pawła II. No, my obserwujemy wielki atak na wartości chrześcijańskie. No, powiedzmy sobie to szczerze. Europa odeszła od swoich korzeni, robi to z powodów ideologicznych, próbuje całkowicie zrezygnować z chrześcijaństwa. No to jest oczywiście samobójstwo dla Europy. To nie mam żadnych wątpliwości. No i tutaj Polska ma ogromną rolę do odegrania. Jesteśmy dużym, dumnym narodem o wielkiej historii, o wielkiej tradycji. No i jesteśmy tym narodem, z którego wyszedł jeden z największych ludzi Kościoła w historii, Jan Paweł II. No i tutaj z jednej strony nasza odpowiedzialność wielka, ale z drugiej strony dlatego też taki wielki atak na Polskę i na polski Kościół. Jeszcze póki co polski Kościół odgrywa bardzo ważną rolę i to właśnie tą rolę, o której mówił pan marszałek, mówił ojciec, czyli ten rys prymasa tysiąclecia, że patriotyzm to jakby podstawowa cecha dobrego chrześcijanina. Każdy wierzący jest równocześnie dobrym Polakiem. Tutaj nie ma żadnej sprzeczności, tutaj to się tylko nawzajem wzmacnia. I z tego ostatniego ataku na Jana Pawła II ja jednak wyciągam jeden dobry wniosek, a mianowicie przeliczyły się siły zła. Wyraźnie przeliczyły się, bo odpowiedź Polaków była jednak wspaniała. Były spontaniczne marsze, były akty obrony Jana Pawła II. Widać w tym wszystkim było, że Jan Paweł II to jest po prostu prawdziwy autorytet. Nie jakiś nadmuchany, nie jakiś sztuczny, nie jakiś przeszły z przeszłości, tylko cały czas żywy. Obecny. I to wszystko, co myśmy obserwowali, bo przecież Kraków, w którym ja mieszkam, to nie jest miasto pisowskie. To jest miasto, którym Prawo i Sprawiedliwość jednak ma bardzo wielu przeciwników. Ale kiedy odbywały się te marsze, kiedy odbywał się ten wielki marsz nawiązujący do słynnego Białego Marszu po zamachu na Ojca Świętego, to wtedy wszyscy poszli razem. To tam już nie było szyldów partyjnych, tam nie było barw politycznych, tylko tam rzeczywiście była wielka akcja obrony autorytetu Jana Pawła II. Więc to jest też dla nas wszystkich taki znak, że na autorytecie, na dziedzictwie Jana Pawła II jeszcze bardzo wiele dobrego można zbudować, że to jednak jest cały czas autorytet, który porywa wszystkie pokolenia, również ludzi młodych. No tylko naszym zadaniem jest to, żeby właśnie tego wielkiego autorytetu gdzieś nie zakopać, nie odsunąć gdzieś do lamusa, tylko rzeczywiście cały czas przywoływać jego nauczanie. Ja też bym chciał w kilku zdaniach przypomnieć nauczanie Ojca Świętego dotyczące życia politycznego, dotyczące również przyszłości Europy. To był człowiek, który miał bardzo jednoznaczną wizję wspólnoty europejskiej opartej właśnie na chrześcijańskich wartościach. Jeżeli popatrzymy na historię Unii Europejskiej, na ojców Europy, chociażby Roberta Schumana. No to przecież to byli wszystko ludzie, którzy mieli głęboki fundament chrześcijański. Oni z chrześcijańskich tak naprawdę fundamentów wyprowadzali zasadę współpracy narodów europejskich, pokojowej współpracy narodów europejskich. Więc to jest, jeżeli mówimy o postaci Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II, to jest też takie wielkie wołanie o powrót do korzeni Unii Europejskiej, wspólnoty europejskiej, całej tej wielkiej cywilizacji europejskiej, która jest cywilizacją chrześcijańską.
Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo.
Niech będzie ulubiony Chrystus.
Na wieki wieków amen. Kogo witamy, skąd telefon?
Proszę sobie trochę. Ja pozwoliłem sobie przedzwonić przede wszystkim w takim apelem do wszystkich, którzy nas oglądają, słuchają. Bo powiem szczerze,
Panie Kazimierzu, bardzo słabo się słyszymy. Proszę może gdzieś przejść w inne miejsce z telefonem.
Zasięgu nie ma.
Bo chyba zasięg tracimy. Halo?
Halo?
Tak, proszę.
Zwłaszcza przede wszystkim w takich...
Panie Kazimierzu, przepraszam najmocniej, bardzo przepraszam pana, ale no totalnie nie słyszymy, zasięg telefonu komórkowego traci się. Panie marszałku, do jednej kwestii dotyczącej referendum jeszcze powróćmy. Sprawa bezpieczeństwa naszej ojczyzny.
Kluczowa, fundamentalna sprawa bezpieczeństwa Polski, bezpieczeństwa przyszłości Polaków. To w różnych aspektach, bo tu jest aspekt i dotyczy, właściwie w każdym pytaniu jest takie bezpieczeństwo, prawda? Bezpieczeństwo nawet w wieku emerytalnym, prawda? Nie podwyższamy. No też jest bezpieczeństwo, bezpieczeństwo dla obywateli. Ja akurat już przeszedłem na emeryturę, już wiem, jakie to jest dobrodziejstwo, ale wiem też, jak wiele osób i z tego założenia właśnie my wychodziliśmy, nie tylko głos obywateli, ale również twarde dane. Osoby, które osiągają wiek 60-62 lata, zaczynają chorować, nie dają sobie rady w pracy, mogą pracować na pół etatu, ćwierć etatu. I o to nam chodziło. Przede wszystkim nam chodziło o to, żeby Polacy mieli wolny wybór. Jeśli ktoś chce pracować dłużej, będzie pracował dłużej. Też troszeczkę schodzę z tematu, przepraszam bardzo, ale wrócę. Pamiętam o pytanie ojca. Ale ta wolność w wyborze jest dla naszej formacji politycznej cechą chyba charakterystyczną. Bo poprzednia pani minister oświaty wprowadziła obowiązkowe kształcenie oświatowe od 6 roku życia. Ja byłem szefem kampanii wyborczej w 2015 roku i muszę powiedzieć, że podczas wielu, wielu spotkań to było główne pytanie i wielka troska właśnie dzieci. Chodzi o tą wolność. Ale wracamy do bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jest teraz fundamentem. Kiedyś sobie życzyliśmy, ja tak żartuję bardzo często, życzyliśmy zdrowia, szczęścia, pomyślności. W tej chwili życzymy sobie pokoju, spokoju i bezpieczeństwa, tak żebyśmy byli narodem bezpiecznym, żebyśmy mogli tu, a już mówiliśmy o tym, że to naród jest wspaniały, że tylko trzeba dobrze wszystkie sprawy w Polsce prowadzić i my wiemy, jak te sprawy trzeba w Polsce prowadzić. Ale bardzo ważne jest właśnie to bezpieczeństwo, czyli to bezpieczeństwo zewnętrzne i musimy się zbroić. To przecież coś fenomenalnego i to właśnie wizję premiera Jarosława Kaczyńskiego, bo to mówił o zbrojeniach, przecież mam kontakt z prezesem od wielu, wielu lat ciągły, to mówił o tym jeszcze przed tym, co się wydarzyło za naszą wschodnią granicą. To nie było jakieś działanie impulsywne, tylko to było działanie już przemyślane, wcześniejsze, oparte przecież na tym, co się działo w przeszłości, tym, o czym mówił prezydent Lech Kaczyński, o tym, że po Gruzji może być kraje bałtyckie, Ukraina, a później Polska. No więc dlatego my się musimy zbroić, nie po to, żeby kogoś napadać, bo ktoś może tak to interpretować i są tacy w Polsce, którzy to w ten sposób również próbują interpretować. My chcemy się zbroić i chcemy być silnym krajem militarnie również, żeby nikt nie ważył się podnieść ręki na polską ziemię. To jest to jest fundamentalnie istotne i ważne nasze bezpieczeństwo. Ale również bezpieczeństwo, to mówimy w tej chwili o migracjach, o przenikaniu, o białoruskiej granicy. Przecież no, Platforma Obywatelska i Donald Tusk kpił sobie, jak sobie często kpi. W polityce ja nienawidzę właśnie tego kpiarstwa. Bo jeżeli ma jakieś zastrzeżenia, proszę bardzo, merytorycznie przedstawmy je. Może za droga, może za wysoka, niepotrzebna, ale nie kpijmy sobie z niczego, bo to każdy człowiek wymaga i każda decyzja no, wymaga pewnego szacunku, takiego ludzkiego szacunku. I ten szacunek powinien wrócić do polityki. Ja myślę, że wreszcie jak wygramy, to wygramy tak, żeby również ten szacunek do drugiego człowieka wrócił. A jak nie daj Boże będziemy opozycją, to na pewno nie będziemy totalną opozycją. Ale nasz plan to jest na zwycięstwo i my mamy zwyciężyć, wygrać, bo sprawy Polski są najważniejsze, a w tych sprawach właśnie bezpieczeństwo Polaków jest niezwykle istotne, najważniejsze. Ale bezpieczeństwo nie tylko to militarne, to wewnętrzne, czyli tutaj migracja też no, nigdy nie zgodzimy się i tutaj pan premier wczoraj dokonał absolutnego weto, jeszcze raz weto i nie zgodzimy się na przymusową relokację, absolutnie na to się nie zgodzimy. Nawet jeżeli zostaniemy sami w Europie, nie zgodzimy się na to, bo my po prostu walczymy o interes Polaków i ten interes Polaków będziemy walczyli również w przyszłości. Ale to jest bezpieczeństwo żywnościowe, bezpieczeństwo zdrowotne, bezpieczeństwo energetyczne. O to wszystko zabiegamy i dbamy, no ale oczywiście to najważniejsze to jest to, żeby tutaj żaden żołnierz rosyjski ani Wagnerowiec nie wszedł do Polski. Dbamy również, to jest bardzo istotne, bardzo ważne. I tu się różnimy od naszych oponentów politycznych, którzy mówią, że Unia Europejska wszystko rozwiązuje. Nie, Unia Europejska bardzo dużo nam daje, ale nie rozwiązuje wszystkich naszych problemów. I problem bezpieczeństwa to jest problem naszego członkostwa i aktywności w strukturach północnoatlantyckich, czyli sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, no, najsilniejszym państwem militarnym. I to jest też gwarancja dwukrotna, o czym już tutaj marszałek Pęk mówił, wizyta pana prezydenta Bidena w Polsce no, też pokazała, że to ten sojusz i nasz sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest taką gwarancją naszego bezpieczeństwa.
Odbierzmy telefon, bardzo proszę. Telewizja Trwam. Halo?
Halo? Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Ja Bronisław i dzwonię z Wrocławia. Trzy zdania się przedstawię. Za dwa lata 80 lat. I po prostu od 7 lat prawie, że nie widzę. A dzwonię dlatego, bo ten pan, co dzwonił poprzednio, mówił, że się modlić, żeby dobrze wybory wypadły. Ale nie tylko się modlić, bo ja, żona w tej chwili wyjechała, bo musiała wyjechać na tydzień, a ja jestem sam z pieskiem i po prostu pojechałem we Wrocławiu na Plac Solidarności, tam z godziny rozmawiałem, tam są biura europosłów, posłów, ulotek mają kupę. Ja wziąłem ulotki i rozdawałem pod kościołem, pod siostrami we Wrocławiu. I choć jest mi trudno chodzić i trzeba coś robić, a nie tylko modlić się, prawda? Ale teraz tak, do ojca mam pytanie, ponieważ dzisiaj jak byłem rano na mszy o 9:00, to myślałem, że będzie czytany ten list episkopatu, jak katolicy mają się zachować do wyborów. Bo to w Radiu Maryja ojciec dyrektor mówił, że ciekawy list, chyba 3 tygodnie temu, już nie pamiętam dokładnie. I w tamtą niedzielę nie było czytane nic i w tą niedzielę, może jest w internecie, ale jest ja nie
jest w internecie,
wejdę,
panie Bronisławie, to już spieszę z odpowiedzią. Wiem, że w niektórych parafiach to stanowisko Rady do Spraw Społecznych Konferencji Episkopatu Polskiej było odczytywane, Wademekum Wyborcze Katolika, bardzo jasno pokazane, jak katolik powinien zachować się w wyborach. Pokazuje także te wartości, które są niezbywalne, fundamentalne. którymi powinniśmy się kierować. Więc rzeczywiście na portalu Radia Maryja znajduje się całość tego dokumentu. Jeżeli ma Pan możliwość skorzystania z internetu, to zapraszam. Cały ten dokument można wydrukować, przekazać także i innym. Ale tak, ważna sugestia Pana Bronisława i starochrześcijańska zasada, modlitwa i czyn. Tego drugiego elementu nie może zabraknąć.
Tak, no poprzedni pan chyba z Katowic dzwonił, prawda, i mówił o modlitwie. Bardzo dziękujemy za tę modlitwę. Bardzo wiele osób, z którymi się spotykam, mówi i zapewnia nas o modlitwie, także bardzo dziękujemy za takie wsparcie, ale też i prosimy o wsparcie takie w postaci czynów, zbierania ulotek, roznoszenia, rozmowy, namawiania do wyborów, no, pójścia do wyborów, bo czasami ktoś, no, my w tej chwili no, tak strategicznie, no to mamy szczególnie duże do zrobienia w obszarze osób niezdecydowanych. No jest spora. Coraz mniejsza jest ta grupa, bo z badań wynika, że z 23 zeszło tak do około niżej niż 10% i są osoby niezdecydowane. To pan Bronisław, jeśli namawia te osoby i rozmawia z nimi, tłumaczy im na spokojnie, bez emocji, właśnie te emocje są złym doradcą. No to trzeba zejść na ziemię i po prostu racjonalnie pomyśleć, prawda? Jeżeli tamten rząd musiał do budżetu sprzedawać po pierwsze, OFE wprowadzić, prawda, i była olbrzymia, o czym mówił tutaj marszałek, luka VAT-owska. Co to ta luka VAT-owska? No bo tak mówimy, luka VAT-owska. No to nam kradli po prostu z naszych kieszeni, z każdego portfela kradziono olbrzymie pieniądze. Olbrzymie pieniądze. No i my zmniejszyliśmy to, też jeszcze nie zlikwidowaliśmy, także mamy jeszcze co robić, bo mamy, też nie wszystko nam się udało zrobić, ale lukę VAT-owską no, w znacznym stopniu opanowaliśmy, no ale były też i mafie lekowe, mafie te benzynowe, także to udało nam się zlikwidować, czy prawie zlikwidować, znaczy no, są już jakieś tam szczątki. Myślę, że jeśli chodzi o leki, to już jest uregulowany rynek i jeśli chodzi o paliwa również. No ten silny koncern w tej chwili energetyczny, nie tylko paliwowy, no świetnie sobie radzi. No i no, też krytykowane obniżki. Jakby Daniel Obajtek podwyższył, to byłaby krytyka. Jak obniżył, też jest krytyka. No więc tutaj musimy się z tym mierzyć, ale bardzo panu Bronisławowi dziękujemy za pana aktywność. Dziękujemy, skoro ma pan 80 lat, to tym bardziej panu dziękujemy. Kłaniamy się bardzo panu nisko i prosimy inne osoby o taką aktywność również.
Pan marszałek, to jest bardzo,
bardzo ważne, żebyśmy właśnie w tym ostatnim tygodniu wszyscy jako naród tak się zmobilizowali, no bo przecież wybory to nie jest tylko sprawa polityków zawodowych, to nie jest sprawa posłów i senatorów, tylko to jest sprawa obywatelska, to jest sprawa narodowa. No i 15 października trzeba nie tylko zagłosować na naszych kandydatów do Sejmu i do Senatu, oczywiście my namawiamy do głosowania na posłów i senatorów Prawa i Sprawiedliwości, ale trzeba wziąć udział w referendum. Nie można dać sobie wmówić tej obrzydliwej paplaniny o bojkocie referendum. Tak naprawdę pod pewnymi względami referendum jest jeszcze większym świętem demokracji niż wybory, bo to jest okazja, kiedy obywatele w bezpośredni sposób mogą rozstrzygnąć najważniejsze kwestie dla nich, dla państwa polskiego. Więc koniecznie namawiam wszystkich do udziału w tym referendum. Oczywiście do zagłosowania w referendum 4 razy nie, bo taka jest taki jest nasz pogląd na te sprawy. Jeszcze raz to przypominam. Obywatele mają tutaj możliwość związania rąk politykom, niezależnie od tego, jacy to będą politycy, czy od prawej, czy od lewej strony, muszą się liczyć z głosem narodu. No i ta kwestia niezdecydowanych. Ja czasem na naszych spotkaniach, czy w trakcie rozmów, właśnie tak jak pan marszałek mówi, bardzo często przenikniętych tymi emocjami, gdzie ciężko o racjonalną dyskusję, mówię tak, proszę na te kilka dni wyłączyć TVN, proszę wyłączyć Onet i proszę tak raz dziennie spokojnie wyjrzeć przez okno i popatrzeć na państwa okolice. czy się Polska zmieniła na lepsze, czy na gorsze. I większość ludzi mówi, tak, no rzeczywiście, tyle się buduje, a tu droga, a tu chodnik, a tu żłobek, a tu sala gimnastyczna, a tu basen, a tu ośrodek zdrowia, a tu klub seniora, a tu straż pożarna. No jest tyle takich dobrych zmian w Polsce w ciągu tych 8 lat ostatnich. Wczoraj premier ogłosił kolejną, 8. już edycję programu tych polskich inwestycji strategicznych. No, ja się pochwalę, bo jestem z tego dumny. W moich 3 powiatach mojego okręgu senatorskiego to jest kolejne 320 milionów złotych na różne inwestycje samorządowe. Nigdy takie pieniądze nie trafiły do Polski lokalnej, do Polski powiatowej, do polskich gmin, miasteczek, wsi. I to jest naprawdę ogromny dorobek, który trzeba zauważyć, który trzeba docenić, no i który trzeba w tych wyborach po prostu obronić, żeby ta polityka była kontynuowana.
Pierwsza część naszego spotkania dobiega końca, druga w Radiu Maryja od godziny 21.30. Bardzo gorąco dziękuję wszystkim widzom telewizji Trwam. Temat wybory i referendum 2023. Nasi goście, pan marszałek Marek Pęk, wicemarszałek Senatu i kandydat w wyborach parlamentarnych, pan marszałek Stanisław Karczewski, marszałek 9. kadencji, senator Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo gorąco panom dziękuję. Bóg zapłać.
Dziękujemy bardzo.
Widzom telewizji Trwam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz.